Właśnie minęła 14.07, wobec tego jest sobota. Oczywiście zaczynamy nasz magazyn kulturalny.
Kulturalne lubuskie.
A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim między innymi o programie Tygodnia Bibliotek przygotowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Norwida w Zielonej Górze. Zajmiemy się ekspozycjami w Gorzowskim Muzeum Lubuskim imienia Dekarta. Powiemy także o planach działalności Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w maju. A będzie nam towarzyszyć oczywiście polska muzyka, polskich autorów, polskich wykonawców. Na początek Grzegorz Turnał. Obchodzimy dzisiaj 9 maja Dzień Europy. To na pamiątkę ogłoszenia 9 maja 1950 roku planu Schumana, ale to tak na marginesie spostrzeżenie. Natomiast wczoraj, 8 maja, przepraszam, obchodziliśmy w całym kraju Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. W tym roku wojewódzkie obchody tego święta Zielonogórska Biblioteka Norwida obchodziła wspólnie z Biblioteką Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. A wczoraj podczas konferencji prasowej, oczywiście w internecie, przemawiali kierujący obiema instytucjami, dyrektor Sławomir Szenwald z Gorzowa i zastępca dyrektora Anna Polus z Zielonej Góry. Posłuchajmy fragmentów obu przemówień.
Jeszcze nie zakończyły się działania wojenne I wojny światowej, a bibliotekarze powołali do życia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które jako jedno z pierwszych stowarzyszeń zawodowych podjęło działalność jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Rzeczypospolitej. W tym roku obchodzimy również 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, w czasie której bibliotekarze z narażeniem życia ratowali zbiory polskich bibliotek, w tym zabytki piśmiennictwa. Odwagę i poświęcenie wykazywali bibliotekarze zarówno małych bibliotek gminnych i miejskich, jak i bibliotekarze Biblioteki Narodowej. Za rok będziemy obchodzić 75-lecie powstania Biblioteki Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim, wówczas jeszcze o nazwie Powiatowej Biblioteki, a w następnym roku, w roku 2022, Biblioteka Norwida będzie obchodziła swoje 75-lecie. Już dzisiaj przygotowujemy się do tego jubileuszu, a o tym, z jakim poświęceniem i zaangażowaniem bibliotekarze tworzyli pierwsze biblioteki w Zielonej Górze i w Gorzowie oraz w innych miastach, miasteczkach, wsiach, będzie jeszcze okazja porozmawiać. Dzisiaj biblioteki lubuskie to nie tylko nowoczesne książnice, ale kulturoteki. Taka się właśnie ostatnio nazwa przebija. Kulturoteka, czyli takie szeroko rozumiane centrum kultury z bogatym programem, nie tylko dotyczącym słowa. Wszystkim bibliotekarzom chciałbym złożyć serdeczne życzenia. W tych warunkach, w jakich się znajdujemy obecnie, no przede wszystkim oczywiście zdrowia. Życzę również satysfakcji z naszej pracy, a wiem, że na pewno ją mamy. Moje wystąpienie chciałbym zakończyć słowami, które dedykuję wszystkim bibliotekarzom, słowami naszej lubuskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Bardzo wcześnie zyskałam przekonanie, że chcę mieć coś wspólnego z literaturą. Nauczyłam się czytać sama. Rodzice nie wiedzieli nawet, kiedy to nastąpiło. Ojciec był bibliotekarzem, więc zabierał mnie do pracy. Kiedy pierwszy raz zaczęłam czytać i zrozumiałam, o co chodzi w tym wszystkim, to natychmiast uświadomiłam sobie, że to mnie fascynuje i chciałabym to robić. To chyba najpiękniejsze słowa, jakie można dzisiaj dedykować bibliotekarzom. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos pani dyrektor Annie Polus.
Dziękuję bardzo. Znana nam jest dobrze idea biblioteki jako trzeciego miejsca, która poza domem i pracą lub szkołą stać ma się w naszych marzeniach miejscem spędzania wolnego czasu. W dzisiejszej bibliotece użytkownicy sięgają nie tylko po książki, nie tylko tego oczekują. Nie oczekują tylko książek i prasy, ale poszukują multimediów, mogą uczyć się języka, mogą się uspołeczniać czy integrować z innymi. Dziś trochę w innym czasie się spotykamy. W dobie epidemii spadły na nas inne, dodatkowe zadania, do których w dużej części byliśmy już przygotowani. Jednakże i tak musieliśmy przejść wszyscy przyspieszony kurs obecności w sieci i poszukiwania w tej sieci użytkownika, a zwłaszcza dotarcie do tych, których dotychczas z nami nie było, bo to jest naszą szansą. Dziś w bibliotekach odpowiedzialność za zmiany spada na bibliotekarzy, zwłaszcza teraz w nowej rzeczywistości, która nie wiemy jak długo będzie naszym udziałem, ale tkwimy w niej każdego dnia i tak naprawdę nie wiemy jak długo w niej będziemy. Życzę Państwu wytrwałości w pracy, kreatywności w budzeniu ciekawości u czytelników, optymizmu i dużo zdrowia oczywiście.
Święto wszystkich bibliotek i bibliotekarzy rozpoczęło się wczoraj i potrwa przez tydzień, a zasmakuj w bibliotece to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który jest obchodzony już po raz 17. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną ta ogólnopolska impreza odbędzie się online. Zielonogórski Norwid przygotował dla swoich czytelników wiele wydarzeń, o których opowie Dorota Kaczmarek, kierownik działu promocji i organizacji wydarzeń.
Najbardziej lubiane i oczekiwane przez naszych czytelników są spotkania autorskie. Oczywiście one w obecnej sytuacji nie mogą się odbyć w tych naszych realnych przestrzeniach biblioteki, więc ten tydzień bibliotek jest online, a więc spotkania również będą odbywały się za pośrednictwem naszych kanałów, czyli będzie to YouTube, ewentualnie Facebook. Myślę, że będą usatysfakcjonowani nasi czytelnicy, bo w Tygodniu Bibliotek zaprosiliśmy z jednej strony znanych, uznanych twórców, ale i również w tym czasie odbędą się debiuty pisarskie. Myślę, że też satysfakcjonujące przyszłych czytelników tych książek. I tak już 12 maja naszym gościem będzie Jakub Żulczyk. Znany pisarz, felietonista, scenarzysta, autor bestsellerowej powieści Ślepnąc od świateł, wydanych w ostatnich latach Wzgórze psów, czy też Czarne słońce w roku ubiegłym. Również wszyscy doskonale pamiętamy o osiągnięciach Jakuba Żulczyka, takich jak serialowy hit Belfer. Jakub Żulczyk był pomysłodawcą, współautorem oraz współscenarzystą. Myślę, że będzie to bardzo interesujące spotkanie. Poprowadzi je pani Agnieszka Sobiak. 12 o godzinie 18 na kanale YouTube Biblioteki Norwida. To jest to wydarzenie. No i takie bardzo znaczące, myślę, że dla wszystkich osób, które interesują się literaturą, czytają poezję, są w tym bezpośrednim kontakcie z literaturą, z twórcami, na pewno ważnym takim spotkaniem będzie spotkanie z Ewą Lipską. Znakomitą poetką, jedną z najbardziej znaczących twórczyń w tej naszej współczesnej literaturze. Ewa Lipska chyba nie muszę przybliżać, ale dodam, że jest autorką ponad 30 tomików. W ostatnich latach wydała Pamięć operacyjną oraz w ubiegłym roku Miłość w trybie awaryjnym, laureatka wielu nagród literackich w kraju, za granicą. Także myślę, że to jest szczególne wydarzenie w tym tygodniu i to spotkanie odbędzie się w ramach Czwartków Lubuskich, które już tak dawno nie odbywały się w naszej bibliotece. Oczywiście pamiętamy, że to wszystko odbywa się online, także tym czwartkiem z Ewą Lipską chcemy zainicjować cykl Czwartków Lubuskich. Kolejnych już miesiącach nasi czytelnicy, jeśli nie mogą w sposób taki bezpośredni, to właśnie wirtualnie spotkać się z tymi znaczącymi twórcami, autorami w wymiarze ogólnokrajowym, ale i również będziemy realizować spotkania z naszymi regionalnymi twórcami, którzy wciąż piszą. Tak więc ten czwartek z Ewą Lipską jest taką zapowiedzią kolejnych spotkań autorskich online. To spotkanie poprowadzi ksiądz profesor Andrzej Draguła. Oba spotkania, zarówno z Jakubem Żulczykiem, jak i spotkanie z Ewą Lipską, odbywa się w ramach dyskusyjnych klubów książek i sfinansowane jest ze środków Instytutu Książki. Obok tych dwóch spotkań chciałabym wspomnieć o promocji książki Agnieszki Ginko. Jest to tomik poetycki zatytułowany Modlitwa spod znaku ryb. To jest najnowszy tomik, najnowsza książka poetki, pisarki, autorki książek dla dzieci. 15 maja o godzinie 10 nasza koleżanka zaprasza na nasz Facebook i tam będzie opowiadała o okolicznościach powstania tego tomiku, będzie czytała również wybrane wiersze, będzie również rozmawiała ze swoimi czytelnikami. Tak więc zapraszamy na te wydarzenia adresowane do odbiorców dorosłych.
Tydzień temu mówiliśmy o przypadającej w tym roku 65. rocznicy słynnej wystawy Młodej Sztuki w warszawskim Arsenale. W Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się największa w Polsce kolekcja prac artystów z tego kręgu. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na twórczość Janiny Jasińskiej-Luterek, artystki, która była jedną z pomysłodawczyń wystawy w warszawskim Arsenale. Pracę tej malarki przekazał do Muzeum Jana Dekerta wdowiec po artystce Wojciech Luterek. Dzieła Janiny Jasińskiej-Luterek można oglądać w gorzowskim Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej 1.
Jesteśmy w Spichlerzu, gorzowianom bardzo dobrze znanym miejscu, gdzie prezentujemy sztukę.
Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie.
Jest to dla nas rzecz niesłychanie ważna, dlatego że jesteśmy w stałym kontakcie z wdowcem po artystce, panem Wojciechem Luterkiem, z którym wspólnie założyliśmy fundację Arsenał 55. A celem podstawowym fundacji ma być właśnie popularyzacja wiedzy na temat historii wystawy w Arsenale Warszawskim w 1955 roku, ale też ma za zadanie ta fundacja propagować i życie, i twórczość artystów, którzy wtedy w tej wystawie uczestniczyli, którzy tę wystawę organizowali.
Kurator ekspozycji Krzysztof Jędrzejczak uważa, że wśród prac zgromadzonych na wystawie bardzo ciekawy jest tryptyk o tematyce sakralnej.
Jeśli chodzi o Janinę Jasińską-Luterek, jej twórczość, jest to dla mnie bardzo mocne przeżycie, ponieważ znam pana Wojciecha Luterka, męża. Studiowałem to malarstwo, przyglądałem się jemu poprzez, można powiedzieć, ostatni rok. Starałem się je zrozumieć, ale niestety my mamy tylko fragmenty jej twórczości. Ale są takie pewne elementy, które są bardzo silne i bardzo mocne. Tutajśmy stworzyli formę tryptyku bardzo takiego duchowego, bardzo takiego sakrum, który chciała stworzyć. To są bardzo silne, związane z jej emocjami, z jej życiem wewnętrznym. A z drugiej strony trzeba przyznać, że Janka Jasińska była osobą bardzo skromną, bardzo wycofaną i nie szukała rozgłosu, nie szukała tytułów, nagród. Ona, pan Luterek mi opowiadał, że ona, jak przychodził taki stan, można powiedzieć, weny twórczej, zamykała się w osobnym pomieszczeniu na piętrze, tam u nich we Francji czy w Szwecji, rozkładała swoje sztalugi i godzinami malowała. Nigdy nie rozmawiali ani o jej twórczości, ani o treści, ani o formie. Po prostu było to jej bardzo osobiste przeżycie, które związane było, myślę, z tym okresem II wojny światowej. Ona chciała jakby się przeżyć taki katarsis. I kiedy jej się to udawało, to odchodziła od malarstwa, robiła inne rzeczy, a potem wracała na nowo. I co się okazuje, że okres lat 90. był tym okresem najsilniejszym, kiedy ta ekspresja jej malarska jest bardzo mocna. Używa bardzo kontrastowych kolorów z dużą dominacją czerwieni, która może tutaj być kojarzona w sensie symbolicznym, powiedzmy, z krwią. To są bardzo takie mocne akcenty.
Zdaniem Janusza Michalskiego, kustosza Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, warto zwrócić uwagę na cykl prac poświęconych kobietom.
Jest to malarstwo figuratywne, ale jak delikatnie potrafiła artystka podejść do, nie tylko do substancji malarskiej, ale również do samego przedstawienia postaci kobiety. Pokazuje akurat w tych pracach, w tym takim cyklu, można powiedzieć kolorowym, akurat w stosunku do tych późniejszych prac, pokazuje pewne marzenia, pewien ideał piękna kobiety, bardzo delikatnej, bardzo wrażliwej, z pewnymi bardzo delikatnymi gestami. Też ciekawa postawa artystki. Natomiast w późniejszym etapie jakby rezygnuje z przedstawień figuratywnych i idzie w kierunku malarstwa abstrakcyjnego. Zresztą w niektórych obrazach widać, że interesuje w dalszym ciągu ten dialog między samym twórcą, a natomiast odbiorcą.
Wojciech Luterek, mąż Janiny Jasińskiej-Luterek, jest zadowolony z koncepcji wystawy, choć żałuje, że malarka nie mogła tej ekspozycji zobaczyć.
Mi się to podoba, to zestawienie. Chyba jest w porządku. Żona się spodziewała, że ona będzie mogła przyjechać na tę wystawę, ale się nie udało.
Również w Muzeum imienia Jana Dekerta w Gorzowie można oglądać pracę innej artystki, Anny Szymanek, absolwentki Wydziału Ceramiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Na wystawie oglądać można zarówno prace ceramiczne, malarskie, jak i grafiki. Ekspozycję warto obejrzeć. Artystka ze względu na problemy zdrowotne już nie tworzy od kilku lat.
Jest to wystawa retrospektywna, pokazująca różne okresy twórczości. Jak się czuje artysta, który tworzy od ponad 60 lat, patrząc na taką właśnie ekspozycję?
Dosyć dziwnie się czuję, muszę powiedzieć.
Anna Szymanek, autorka wystawy.
Jestem zażenowana przede wszystkim, chociażby tym, że te prace z pierwszych lat, na przykład z roku 57, nie są gorsze od tych, które powstały w ostatnim roku. Mnie to powaliło w jakiś sposób. One się różnią, na szczęście. No i czuję się bardzo zaszczycona tą wystawą. Nie spodziewałam się, że coś takiego mnie może spotkać. Przestałam się martwić o los moich prac. To jest sprawa wielkiej wagi bardzo, że te prace nie pójdą gdzieś u kogoś w kąt albo za piec, bo tak często bywa, tylko one będą tu i będą cieszyły oko ludzkie, oko zwiedzających. To wszystko chyba, co mogło mnie najpiękniejszego w życiu spotkać, to właśnie ta wystawa.
Krzysztof Jędrzejczak, historyk sztuki kierujący działem sztuki najnowszej w Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie, zainicjował stworzenie ceramicznej ścieżki dźwiękowej towarzyszącej wystawie.
W momencie, kiedy ja tutaj się włączyłem do tej wystawy, to głównie przearanżowaliśmy z panem Michalskim tą część tutaj tej wystawy związanej z malarstwem. Ja osobiście dołożyłem część dźwiękową, żeby znać jakiego charakteru, ponieważ zdałem sobie bardzo szybko sprawę, że jednak to są pewne dzieła, które one kuszą, żeby je dotykać, żeby one wydawały dźwięk. I dlatego sprowadziłem z Katowic, z tej Akademii Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, mojego przyjaciela i żeśmy tutaj nagrywali wszystkie te dzieła pojedynczo, żeby stworzyć taką ścieżkę dźwiękową, to pięknie potem opracował. Ta wystawa, ona oddaje charakter, można powiedzieć, osobowości pani Ani Szymanek. Ona jest delikatna, ona jest subtelna, jest taka surrealistyczna, jest taka czasami pogodna, czasami jest bardziej taka agresywna. No ale tutaj duży udział jednak był pracowników, którzy jednak byli przede mną, jeśli chodzi o aranżację.
W obecnych czasach to jednak publiczność głównie zna te prace plastyczne, a dużo mniej te ceramiczne. Jak się patrzy na te ceramiczne prace po latach?
Te prace ceramiczne są wyjątkowe, one są wyjątkowe nie tylko na skalę Gorzowa, ale na skalę całej Polski. Jako dowód na to mogę tylko powiedzieć tyle, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupowało prace ceramiczne właśnie pani Anie Szymanek. Są to naprawdę prace o wyjątkowej sile ekspresji. Proszę zwrócić uwagę, jak one są zróżnicowane. Zaczynało od różnego rodzaju naczyń, potem przeszła we figurki, bardzo fantastyczne, potem przechodziła w formy takie amorficzne, a następnie przeszła do form tych zawieszanych, takich już związanych z uporządkowaniem pewnej przestrzeni, takich bardziej już związanych z architekturą. Także była bardzo duża ewolucja. No i jest to artysta jednak uznany w środowisku, jeżeli chodzi o tą część prac ceramicznych, porcelanowych czy porcelitów.
Wystawę obejrzała m.in. Krystyna Dziewiałtowska-Gintoft. Jej zdaniem ekspozycja pokazuje dorobek twórczy Anny Szymanek z różnych okresów działalności artystycznej, ale wciąż z tą samą wrażliwością.
Oglądamy tutaj i elementy z różnych okresów twórczych, ale widać, że wszędzie to jest Ania. One na nowo przychodzą już w innej formie, bo przedtem w rzeźbie, teraz akryl czy pastele, ale to jest ta sama wrażliwość. Na pewno trochę przetransformowana przez doświadczenia. Ja jestem zachwycona.
A które z prac robią na pani największe wrażenie? Te plastyczne panny, czy ceramiczne, czy grafiki?
Dla mnie jednak grafika. Tym bardziej patrząc z punktu widzenia w tej chwili zdrowia Ani i jej postrzegania świata w takim mocnym zaciemnieniu już i tylko konturach, to jak patrzy się na te prace jej graficzne, które są tak pełne detali, drobiazgów, to nie może nie wzbudzać zachwytu.
Całą wystawę prac Anny Szymanek można oglądać w gorzowskim Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej.
Nemekitepa, jedna z najpiękniejszych piosenek Jacques'a Brela, która doczekała się dziesiątków interpretacji również w języku polskim. Tym razem usłyszeliśmy interpretację Marii Holki. Oczywiście w genialnym tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego.
Kulturalne Lubuskie.
Lubuski Teatr powoli próbuje budzić się do życia po okresie uśpienia i zamierza, co prawda w bardzo ograniczonej formie, powracać do normalności. O swoich zamiarach, które mają doczekać się realizacji już w maju, opowiedział dyrektor sceny Robert Czechowski.
Poinformowałem na razie zaledwie paru aktorów, a w tej chwili będę wykonywał telefony do całego zespołu. Rozmawiamy, i to jest nasza najnowsza propozycja, z Pawłem Kamzą i z Krzysztofem Fedorowiczem o pomyśle i projekcie, który miałby się zacząć w połowie maja, a skończyć z końcem czerwca, realizacji spektaklu na bazie już w zasadzie dwóch powieści Krzyśka Fedorowicza pod hasłem roboczym Greenberg. Paweł Kamza napisał już adaptację sceniczną tej powieści Krzysztofa Fedorowicza, a Krzysiek dopisał jeszcze drugą część, jakby kontynuację Greenbergu. Właśnie wczoraj otrzymaliśmy ponad 200 stron i Paweł Kamza, i ja. Zaczęliśmy już czytać w nocy, dzisiaj skończymy i ma powstać mniej więcej do połowy maja adaptacja, ale nie sceniczna, a powiedziałbym internetowa. Założenie jest takie, żebyśmy z całym zespołem przymierzyli się do przybliżenia tej świetnej powieści opowiadającej o historii zielonogórskich niemieckich przede wszystkim, potem zielonogórskich polskich winnic okolicznych, z całą historią i z taką karuzelą fantastycznych postaci z tamtego okresu i współczesnego. Pojawią się w tej dopisanej części również wątki dotyczące pandemii i historii czarownic palonych na stosach. Więc zapowiada się to bardzo interesująco i staramy się teraz z Pawłem wymyślić taki rodzaj realizacji internetowej spektaklu, w którym wykorzystamy te narzędzia, których można używać w czasie pandemii. To znaczy nie skażemy aktorów na to, że masz tu fragment i spróbuj coś z tym zrobić, tak jak robią niektóre teatry. No, chwała im za to i taka aktywność jest potrzebna. My raczej chcemy w sposób zawodowy do tego podejść, profesjonalny i bardzo poważny, ale robiąc atut i zaletę z wad, z ograniczeń. W związku z tym na dzisiaj mniej więcej tak to sobie wyobrażamy, że jedna aktorka, jeden aktor bądź maksymalnie dwoje aktorów, kiedy już to powstanie, kiedy można będzie zaprosić widzów do teatru, stanie na deskach scenicznych, a wszyscy pozostali, cały zespół pojawi się na wszystkich możliwych nośnikach, na ekranach telewizyjnych, na ekranach kinowych, na ekranach komputerowych, a także z głośników. Będziemy się starali dotrzeć z maluteńką ekipą zachowującą pełną dyscyplinę związaną z pandemią do poszczególnych aktorów i nagrywać elementy tego spektaklu, widowiska, projektu, tak bym go bardziej zdefiniował, po kawałku, a potem nanizać to na jeden wspólny sznur, tak żeby powstał naszyjnik. Plan jest taki ambitny, żeby skończyć ten projekt do końca czerwca i albo udostępnić to w formie zupełnie internetowej, albo, na co liczymy, jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli ta pandemia skończy się tak, jak mniej więcej się zapowiada, że może jesienią już powolutku będziemy mogli przy zupełnie innym rygorze i dyscyplinie związanej z pandemią wrócić do teatru, ale na przykład co drugi rząd będzie wolny. Krótko mówiąc, w takiej widowni 400-osobowej jak nasza mogłoby się zmieścić 100-120 osób i wtedy moglibyśmy zaprezentować ten spektakl, który byłby takim dzieckiem pandemii. Taki jest plan. W połowie maja zaczniemy próby, które wyobrażamy sobie w ten sposób, że będziemy się łączyć reżyser i autor adaptacji wraz z Krzysztofem Fedorowiczem, autorem tekstu, który również przykłada rękę do adaptacji, i próby analityczne będą prowadzone typowo internetowo w systemie online. Zobaczymy jeszcze, z jakiej aplikacji skorzystamy, ale raczej planujemy takie próby, które by trwały około godziny, bo myślę, że taka jest percepcja. Trochę sobie nie wyobrażam klasycznej próby czterogodzinnej w formie internetowej, bo byśmy skończyli u psychiatry.
Naszą audycję zwieńczy jak zwykle felieton Andrzeja Pierzchały, tym razem poświęcony publikacji profesora Włodzimierza Mocha z Gorzowskiej Akademii Jakuba z Paradyża. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim. Hubert Pietroński, który audycję realizował, Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu, życzymy pięknego majowego popołudnia, równie pięknego jak do tej pory. Zapraszamy na następne Kulturalne Lubuskie za tydzień w sobotę o 14:00.